Poranek Wnet Zielonej Góry, jest godzina 9.09, jesteśmy w Zielonej Górze, rozmawiamy o współczesności, o historii tego miasta, ale też cały czas śledzimy, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie. Zawirowania polityczne na niemieckiej scenie polityczno-parlamentarnej, różne głosy na temat przyszłości pani kanclerz Merkel. Teraz dzwonimy do pani Olgi Doleśniak-Harczuk, redaktora Nowego Państwa i specjalistki od niemieckiej polityki. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co tam się w Niemczech dzieje i co słychać u pani kanclerz?
Pani kanclerz na razie odetchnęła. Podejrzewam, że to jest oddech bardzo, bardzo krótki. To jest taka pauza, powiedzmy, w walce we własnym politycznym obozie. Kryzys rządowy, tak głosi oficjalna wersja, został na razie zażegnany. Więc CDU i jej bawarska siostra CSU doszły do porozumienia w kwestii polityki imigracyjnej, tudzież azylowej. Powstaną tak zwane centra tranzytowe, gdzie będą podejmowane takie szybkie decyzje w sprawie azylu. Na zasadzie, że jeżeli przyjdą tam uchodźcy i CSU stwierdzi, znaczy rząd Niemiec w tym momencie, który przyjął optykę CSU, chcąc nie chcąc, jeżeli stwierdzą, że ci migranci jednak nie powinni znaleźć się na terenie Niemiec i azyl im nie przysługuje, będą odsyłani do państw, w których powinni ten azyl otrzymać. Jest to sytuacja dosyć ciekawa, ponieważ już Austria się wypowiedziała w tej kwestii, że nikt z nią nie omawiał takiego scenariusza, więc w Wiedniu, mimo że jest jednak ten kurs nakierowany bardzo, bardzo wyraźnie na bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną, to jednak wydaje się, że Sebastian Kurz ma pewien problem z tym, że nikt z nim nie konsultował szczegółów tego porozumienia, które kanclerz Merkel zawarła z Horstem Seehoferem. Więc tak wygląda sytuacja. I dodatkowo jeszcze tutaj jest dosyć skomplikowana sprawa polityki wewnętrznej, ponieważ koalicjant, czyli SPD, nie zostawia suchej nitki w sumie na tym porozumieniu. Andrea Nahles, szefowa SPD, wypowiedziała się nawet, że CSU jest taką kopią AfD i że wszystko, co wydarzyło się w sprawie tego problemu imigracyjnego, jest podyktowane tylko i wyłącznie interesem bawarskiej siostry CDU, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory, bo już 14 października będzie wybierany nowy Landtag Bawarii, a jak wiemy AfD depcze po piętach CSU, więc no mamy bardzo ciekawą sytuację. Ciekawe jest też to, że wypowiedział się komisarz Juncker na temat tego porozumienia zawartego między CDU i CSU i stwierdził, że w sumie on tak na pierwszy rzut oka nie widzi, żeby to było problematyczne z punktu widzenia prawa europejskiego, unijnego. Natomiast złego policjanta gra Günther Oettinger, który stwierdził, że no może jednak to nie jest do końca tak, że to porozumienie jest akceptowalne, że trzeba to rozważyć, zastanowić się. Więc mamy na razie takie, powiedzmy, dwie perspektywy z Brukseli i kilka różnych perspektyw, jeżeli chodzi o sam Berlin polityczny.
Czyli wygląda na to, że wbrew niektórym obserwatorom ta kwestia uchodźców jednak dogoniła Angelę Merkel, że tego z agendy polityki debaty niemieckiej nie da się wyciąć.
Znaczy to było wiadomo od początku, ponieważ problem nabrzmiewał. Od 2015 roku jednak w Niemczech, ja sobie zdaję sprawę, że na początku to wyglądało tak, że Niemcy zgodnie akceptują politykę imigracyjną rządu. Natomiast Niemcy też no, w pewnym momencie zaczęli dostrzegać pewne rysy na tym wspaniałym planie Willkommenskultur. I to się zaczęło na poziomie zwykłych ludzi, którzy na przykład pomagali uchodźcom, starali się wyjść naprzeciw tej polityce Merkel i jakoś zaaranżować tej nowej rzeczywistości, ale z czasem okazało się, że ta pomoc trafia w próżnię, że są problemy. Tak pamiętamy sytuację z Esenatafel, czyli z tym, powiedzmy, wydzielaniem jedzenia Niemcom i imigrantom, o kolejkach, które tam się podporzyły i o tym, w jaki sposób do tych kolejek podchodzili na przykład imigranci z Syrii czy z Afganistanu nieprzyzwyczajeni do tego, że w kolejkach się stoi. I tutaj było oburzenie Niemców. To są takie detale i szczegóły, ale z tych szczegółów w sumie składa się taki ogólny obraz tego, jak samo społeczeństwo niemieckie podchodzi do imigracji. I zauważmy, że jednak ten taki sprzeciw wobec polityki imigracyjnej Angeli Merkel, on jest coraz bardziej wyraźny. I ta pozycja Seehofera, ona się cieszy jednak sympatią, mimo że Seehofer jest z Angelą Merkel kilka oczek dalej, jeżeli chodzi o takie sondaże sympatii politycznych. Zresztą ostatni Spiegel też o tym pisze. Steinmeier, który tutaj jest, prezydent Steinmeier, który jest najmniej obecny w tej całej sytuacji, króluje w sondażach. Merkel jest na trzecim miejscu, ale Seehofer już jest dalej, daleko dalej za nią, więc z jednej strony mamy tutaj opór społeczeństwa niemieckiego, które się, powiedzmy, budzi z takiego letargu, z drugiej strony Angelę Merkel, która jest pod niesamowitą presją. Z trzeciej strony mamy jeszcze CSU, która oczekuje na wybory i po prostu boi się o to, że nie będzie miała większości w Landtagu Bawarii, co byłoby dla tej partii katastrofą. Ja bym chciała tylko przypomnieć, że w 1976 roku mieliśmy już do czynienia z sytuacją, kiedy CDU i CSU na tyle się poróżniły, że Bawarczycy postanowili się odłączyć z tej koalicji. Z tego wtedy nic nie wyszło, ale Franz Josef Strauss bardzo wyraźnie zaznaczył swoją pozycję względem wtedy Helmuta Kohla i wydaje mi się, że ten scenariusz, on się dzisiaj nieco przekłada na to, co obserwowaliśmy w Niemczech przez ostatnie dwa tygodnie. Oczywiście z nieco inną mocą, ponieważ Seehofer to nie jest kaliber Straussa, ale te powiedzmy, te scenariusze, one są powtarzalne.
Scenariusze są powtarzalne, coś się kończy, coś się zaczyna, przynajmniej w niemieckiej polityce. Bardzo serdecznie dziękuję pani Olga Doleśniak-Harczuk, miesięcznik Nowe Państwo i Gazeta
Pięknie,
Polska
dziękuję,
codziennie.
Miłego dnia.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Godzina 9:17, to jest poranek wnet z Zielonej Góry, to jest, proszę Państwa, trzeci dzień naszej radiowej trasy Wracamy do źródeł. To jest poranek wnet ze słonecznego miasta, niebo nad nami bezchmurne, a w studiu są goście, kolejni goście, pan Jacek Budziński, samorządowiec, historyk, nauczyciel Zielonej Góry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I pan Rafał Jaszczyński, proszę wziąć sobie drugi tutaj mikrofon, jest społecznik. To będzie dobrze, jak tak pana określę,
tak,
takim
dokładnie.
XIX-wiecznym określeniem.
Oczywiście też związany ze sportem, bo jestem trenerem pływania, także witam serdecznie radiosłuchaczy i pana redaktora.
I teraz jeszcze wrócimy do historii. Była już mowa dzisiaj o historii tej najnowszej, o tej historii polskiej Zielonej Góry, o polskim powrocie tutaj na tę ziemię, o różnych skomplikowanych sprawach z okresu PRL-u, o wydarzeniach zielonogórskich. Ale cofnijmy się teraz głębiej, cofnijmy się do tych czasów, skąd w ogóle Zielona Góra się wzięła. Ktoś mi zadał wczoraj pytanie, skąd ta nazwa Grünberg i dlaczego akurat zielona ta góra?
No, Grünberg to odpowiednik niemieckiej, polskiej nazwy Zielona Góra. Badania archeologiczne wykazały, że u podnóża wzgórza Winnego, na końcówce dzisiejszej ulicy Podgórnej, istniała polska, można powiedzieć, polsko-słowiańska bardziej osada i wkrótce na tej ziemi przybyli osadnicy niemieccy, flandryjscy, przejęli tą nazwę i miasto rozpoczęło rozwój. Początkowo stawiano przede wszystkim na tradycje winiarskie. Całe miasto utrzymywało się z upraw winogron, które przerabiano później w miejscowych punktach. Właściwie trudno było spotkać jakikolwiek fragment Zielonej Góry niezwiązany z winiarstwem. Dopiero rewolucja przemysłowa zmieniła profil gospodarczy miasta. W tak zwanym międzyczasie ono przeszło z rąk polskich w ręce czeskie, później w ręce niemieckie. To jest takie miasto, które właściwie w tym miejscu Europy zaliczyło chyba wszystkie możliwe panowania. I w momencie, kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, dosyć dynamicznie przemysł wszedł do Zielonej Góry. Tutaj postawiliśmy przede wszystkim na tradycje związane z produkcją materiałów powstał olbrzymi kompleks. Dzisiaj jest to Focus Mall, obiekt handlowy, ale kiedyś była to olbrzymia fabryka wełny, tkanin. Ale także postawiliśmy na produkcję metalową. W okolicach dzisiejszego dworca PKP powstał olbrzymi zakład Georga Boichelta, po wojnie przejęty przez władze polskie i funkcjonował długie lata jako zastal. Do tego jeszcze Zielona Góra specjalizowała się w zakresie przerabiania już przemysłowego produktów winiarskich. Powstały tutaj zakłady produkujące i winiaki, i koniaki, także można powiedzieć, że ten rozwój Zielonej Góry w epoce postindustrialnej już był taki typowy dla okolicznych miast.
A kiedy pan uczy w szkole tutaj o Zielonej Górze? Ja wiem, że uczy pan przede wszystkim o historii Polski, historii Europy, historii świata, ale kiedy pan uczy o tej historii lokalnej? Jak pan opowiada o tej historii potomkom osadników, którzy przyszli tutaj przecież na nie swoje ziemie, przyszli, zajęli czyjeś domy, czyjeś miejsca, czyjeś cmentarze? Jak pan opowiada to dzieciom, że to jest też ich historia, te poniemieckie budynki, te niemieckie historie, niemieckie cmentarze?
Znaczy, w ogóle Zielona Góra, panie, także ma olbrzymie szczęście, dlatego że właściwie uniknęła jakichkolwiek zniszczeń wojennych. A 13-14 lutego, kiedy oddziały Armii Czerwonej stanęły u próg Zielonej Góry i na wzgórzach koło Raculi, jest to miejscowość oddalona od Zielonej Góry raptem 2-3 km, Armia Czerwona rozstawiła artylerię. Ówczesny proboszcz Georg Gottwald, proboszcz dzisiejszej konkatedry, wyszedł na rogatki miasta, spotkał się z dowódcą batalionu zwiadowczego Armii Czerwonej i po prostu powiedział mu, że miasto nie jest bronione. Rosjanie odstąpili od ostrzałów, wkroczyli do miasta. No i przez cały okres komunizmu ta data 13-14 była obchodzona jako wyzwolenie Zielonej Góry. No to oczywiście nie było żadne wyzwolenie Zielonej Góry, tylko po prostu Armia Czerwona zajęła niemieckie miasteczko i wkrótce zresztą osadnicy niemieccy, mieszkańcy zaczęli wracać do tego miasta, bo właściwie aż do czerwca nie było wiadomo, czy Zielona Góra zostanie w obrębie państwa polskiego, czy nie. Dopiero w czerwcu, na początku, pierwszy polski burmistrz, pan Sobkowiak, przejął w imieniu władz polskich władzę od komendanta wojennego Armii Radzieckiej. Rozpoczęła się era już polskich rządów i systematycznie zaczęli tutaj spływać osadnicy. Osadnicy z Zabuga tak zwani, ale także mocna ekipa przyjechała, że tak się wyrażę, z Wielkopolski. Więc to miasto składało się w przypadku początkowego swojego okresu funkcjonowania po II wojnie światowej z takiego konglomeratu Polaków z różnych części przedwojennej Polski. I dopiero teraz możemy mówić, że obecne pokolenia są takie już, które mogą mówić, że są ich tutaj korzenie. Natomiast ja uczę, zawsze staram się wytłumaczyć, że przejęliśmy niemieckie miasto, wróciliśmy tutaj na swój sposób do macierzy, bo to była, tak jak już wspomniałem, słowiańska osada, że trzeba pamiętać o tej niemieckiej kulturze, nie możemy zachować się jak barbarzyńcy, że trzeba zadbać o te pozostałości. I powiem panu, panie rektorze, że sam osobiście pamiętam, jak na przykład wyburzano niektóre kwartały niemieckich kamienicze, chociażby pod jeden z hipermarketów, to z Niemiec przyjechała wycieczka tych Niemców, którzy tutaj w 1945 roku mieli po kilkanaście lat, musieli opuścić to miasto zgodnie z ustaleniami konferencji pokojowych i wiedząc, że za chwilę budynki, w których się urodzili, w których mieszkali, zostaną zniszczone, postanowili jeszcze raz je odwiedzić, chociażby po to, żeby się sfotografować.
Właśnie chciałem zapytać o to, czy częste są te wycieczki, czy przyjeżdżają tutaj ci dawni zielonogórzanie, czy w ogóle istnieje coś takiego, jakieś ziomkowstwo zielonogórskie?
Nie, o tym nie słyszałem, natomiast wiadomo, że czas płynie i tych wycieczek jest coraz mniej, po prostu ci ludzie umierają, ale tą sekwencję akurat pamiętam, kiedy przyjechał tu autobus i kiedy ci mieszkańcy tego jeszcze niemieckiego Grünbergu chcieli w jakiś taki godny sposób pożegnać się ze swoim dzieciństwem.
Czy z tej niemieckiej historii są jakieś ciekawe legendy, jakieś opowieści, duchy, zamki, książęta, hrabiny w wieży?
Nie, tak, Zielona Góra właściwie to
raczej
też jest
była taka przemysłowo-gospodarcza, rozumiem?
Tak. No, my mamy ulicę Zamkową, która ponoć dlatego się tak nazywa, że mieliśmy tutaj zamek, który był w kiepskim stanie i na polecenie jednego z władców został po prostu zburzony. Ale takich legend tutaj typu duchy, wieże zamkowe czy mury obronne raczej nie mamy. Jeżeli są takie legendy, to bardziej tworzone tutaj na potrzeby funkcjonowania tego przemysłu winiarskiego.
Który powrócił?
Tak, powrócił i bardzo się z tego cieszymy. W okolicach Zielonej Góry powstały w ostatnich latach uprawy winogron. Miejscowi wytwórcy otrzymali stosowne pozwolenia, a z tym też było bardzo dużo zachodu. Tutaj skłania się także Unia Europejska ze swoimi przepisami. Kiedy mamy teraz od kilku lat winobranie, każdy może sobie kupić wino o miejscowej produkcji. Nie należą one do tanich, no ale między innymi właśnie dlatego, że są wytwarzane w takich warunkach.
Jest godzina 9:24, poranek wnet w Zielonej Górze. Naszym gościem jest pan Jacek Budziński, historyk, nauczyciel, samorządowiec. Jest też z nami pan Rafał Jaszczyński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jest takie modne słowo społeczeństwo obywatelskie. One jest strasznie nadużywane, ale porozmawiajmy o nim. Czy istnieje społeczeństwo obywatelskie w Zielonej Górze?
Wydaje mi się, że istnieje z tego względu, że sam jestem społecznikiem. Założyłem organizację pozarządową, stowarzyszenie, które działa tutaj w Zielonej Górze. Wydaje mi się, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ urzędnik ze swojej strony nie zobaczy wszystkich problemów, jakie są tutaj w naszej lokalnej społeczności, a społecznicy wywodzą się ze swoich osiedli, ze swoich ulic, są najbliżej jakby ludzi, także widzą te problemy i starają się je rozwiązywać i też ujawniać i pokazywać też na światło dzienne, jakie są te problemy, żeby tutaj miejscowi urzędnicy mogli się tymi problemami zająć.
A socjologowie czasem mówią właśnie, że te ziemie polskie, które zostały jakby zasiedlone przez tą ludność napływową, że tamte więzi społeczne są takie nieco słabsze, że właśnie nie ma tej takiej ciągłości, że to powoduje pewne takie bardziej zatomizowanie społeczeństwa. Nie wiem, czy to ta diagnoza jest wciąż aktualna, czy to znaczy nieprawda, czy to już tu się też te więzi stworzyły?
Ja akurat spotykam na swojej drodze takich ludzi, którzy po prostu są związani jakby z Zieloną Górą i chcą pomagać Zielonogórzanom, także mam zupełnie inne odczucia. Wydaje mi się, że jeżeli jest to miasto bodajże, o ile się nie mylę teraz, 140-tysięczne, nie jest to jeszcze aż tak duże, żeby ludzie byli wobec siebie tak obcy. Także widzę tą więź i dzięki temu jest mi o wiele łatwiej współpracować i organizować przeróżne imprezy.
To proszę powiedzieć, co pan organizuje, co pan robi, jakie to imprezy?
Działam na rzecz propagowania oddawania szpiku kostnego, narządów do transplantacji krwi. Organizuję również akcje charytatywne, które mają pomagać dzieciom potrzebującym, takich jak chorych na raka, chorych na porażenie mózgowe. Często te osoby potrzebują jeszcze większe jakby wsparcie finansowe, bo dotychczasowe pieniądze jakby nie były wystarczające, aby im pomóc. Także rozdawałem karty ICE, które miały też jakby propagować w razie wypadku. Taka karta, na tej karcie są zapisane nasze informacje i w całej Europie wszystkie służby ratunkowe wiedzą, do kogo mają się zgłosić, jeżeli taka osoba jest poszkodowana. Także organizowaliśmy kampanie radiowe, społeczne na temat propagowania oddawania szpiku krwi, oddawania narządów do transplantacji. Organizujemy akcje charytatywne, także staramy się działać w przeróżnych dziedzinach. Promowaliśmy sport, promowaliśmy polskie produkty, także jest to bardzo ważne, żeby tutaj lokalnie działać z tego względu, że jeżeli jest na przykład reklama w telewizji ogólnopolskiej, która propaguje oddawanie szpiku kostnego, i ona jest między reklamą batonu, a na przykład napoju gazowanego. Także to się takie wydaje nierealistyczne. A u nas w województwie lubuskim tylko niecałe 3% osób jest zarejestrowanych jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Także widać, że osoby muszą się potknąć o reklamę i ta reklama musi być blisko ludzi. I ja taką żywą reklamą jestem.
Zajmuje się pan też propagowaniem sportu, jak zrozumiałem. Mówiliśmy tutaj w pierwszej części poranka o żużlu, o sporcie zawodowym w Zielonej Górze. Jak wygląda kwestia sportu masowego?
Wiadomo, że najbardziej popularnymi jakby dyscyplinami jest żużel i koszykówka. Ja akurat staram się reklamować sporty indywidualne z tego względu, że sam jakby mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i wiem, że ten sport jest bardzo popularny i chodzi tutaj o to. Jeżeli będziemy tylko zajmować się żużlem, którego jestem wielkim fanem, i koszykówką, jest to bardzo fajna sprawa, ale uważam, że nie będziemy, mówiąc tak kolokwialnie, sławni za granicą. Jeżeli będziemy wspierać sporty indywidualne, sporty indywidualne dają nam medale na Igrzyskach Olimpijskich i powodują to, że rozsławiamy Zieloną Górę na świecie. Z tego względu, że nawet jak w moim klubie zawodnicy jadą studiować do Stanów Zjednoczonych, to nie ma, jeżeli pobijają tam lokalne rekordy, to nie ma napisane, że tam Kowalski jest z Polski, tylko że Kowalski jest zapisany, jest z Zielonej Góry. Także tak bardzo ważne jest, żeby wspierać indywidualne sporty, nie tylko sporty jakby drużynowe, które tak naprawdę są bardzo ważne, bo to jest rozrywka dla zielonogórzan, ale one, powiem tak, one nie wychodzą za granicę Polski. To nam za granicą nic nie daje.
To jeszcze raz powiedzmy na zakończenie, jak się nazywa stowarzyszenie, które pan założył?
Stowarzyszenie jest mojego imienia i nazwiska, Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Rafał Jaszczyński, społecznik z Zielonej Góry, był naszym gościem. Jeszcze pytanie do pana Jacka Budzińskiego, ale już tym razem ogólnopolskie, jako pytanie do pana jako do nauczyciela. Reforma oświaty, reforma szkolnictwa podstawowego i średniego. Jak pan ocenia jego realizację i czy pan jest zadowolony z tego, że gimnazja zostały zlikwidowane?
Panie doktorze, z całkowitą oceną tej reformy ja bym się wstrzymał, bo ona najpierw musi być dokończona, to znaczy musi być odtworzona 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, muszą ruszyć szkoły branżowe. Mam tą okazję, że nauczam 28 lat i pamiętam zarówno 4-letnie liceum, jak i 3-letnie liceum, reformy w tym 3-letnim liceum i teraz ponownie będę mógł nauczać w 4-letnim liceum i powiem panu, że sam skończyłem ten stary model edukacji i uważam, że nie należało likwidować 8-letnich szkół podstawowych, wprowadzać pomiędzy to szkolnictwo podstawowe, a ponadgimnazjalne gimnazjów. Życiowo to wygląda w ten sposób, no pewnie część państwa słuchaczy nauczyło się w tym starym systemie, ale dzisiaj to liceum właściwie powinno być odebrane mu nazwa ogólnokształcące, dlatego że w pierwszych klasach licealnych i tak kończymy podstawę programową z gimnazjum, potem następuje w drugiej klasie bardzo głębokie profilowanie, z którego praktycznie nie ma już odwrotu i zostaje nam rok i 8 miesięcy na to, żeby zrealizować rozszerzony materiał chociażby z historii, z WOS-u czy z biologii i chemii. I później właściwie jest już koniec. Natomiast 4-letnie liceum będzie służyło temu, aby rzeczywiście ta młodzież miała ogólnokształcące wykształcenie, a z kolei 5-letnie technika będą służyły temu, że więcej absolwentów techników dostanie się na studia, bo rok dłużej będzie trwała nauka, więc automatycznie na przykład będzie więcej godzin matematyki czy fizyki, a są to przedmioty później na studiach technicznych dla nich bardzo ważne, a dzisiejsze 4-letnie technikum powoduje, że absolwenci techników odstają od absolwentów liceum, bo po prostu tych przedmiotów mają godzinowo mniej.
Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie przyjedziemy za kilka lat do Zielonej Góry i wtedy pan powie, jak to się sprawdziło, przynajmniej tutaj na lokalnym gruncie.
Z miłą chęcią, panie doktorze.
Pan Jacek Budziński, historyk, nauczyciel z Zielonej Góry, samorządowiec, był naszym gościem. Naszym gościem też był pan Rafał Jaszczyński, społecznik. Dziękuję panom za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I teraz coś sobie zagra, proszę państwa. Ja myślę, że zagra sobie Nirwana. Nirwany już co prawda nie ma, ale piosenka została, stara piosenka Davida Bowie o człowieku, który chciał sprzedać świat.